Wiedźmin wytarł obśliniony rękaw w kotarę. Wielki czarny kot zjawił się znikąd. Otarł się o ciało Degerlunda. Polizał nieruchomą rękę. Zamiałczał. Zapłakał żałośnie. Położył się obok trupa, wtulił w jego bok. Patrzył na Wiedźmina szeroko otwartymi, złotymi oczyma. Musiałem, powiedział Wiedźmin. Tak było trzeba. Kto jak kto, ale ty powinieneś zrozumieć. Kot zmrużył oczy. Na znak, że rozumie. Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, no powolutku się zbliżamy do końca sezonu Bush, aczkolwiek zostało nam jeszcze kilka rozdziałów. No natomiast dzisiaj mówimy to, jak Geralt poradził sobie ostatecznie z Degerlundem, rozwiązał ten problem. No rozpocznę oczywiście od streszczenia. Konstant Torquil jest ranny. Jak się okazuje, jego oddział wpadł na bandę Degerlunda i pasztur poszczelił go z kuszy w nogę. Obecny medyk ma zamiar mu ją amputować, ale Geralt go przepędza, wręczając mu przy okazji łapówkę. W pomieszczeniu obecni są ludzie konstabla, ale także staruszka z wiankiem na głowie. Geralt rozpoznaje, że jest zielarką. Polewa ranę Torquila wiedźmińskimi eliksirami, a następnie dopuszcza do niego staruszkę. Geralt chciał jeszcze o coś z Torquila spytać, ale okazuje się, że na to pytanie może mu odpowiedzieć zielarka. Bo sama coś niecoś wie o górze Kremora. No to jak pamiętacie, Pinety powiedział Geraltowi, że no, tam znajduje się kryjówka Degerlunda. Uzbrojony w informację, Geralt wyrusza odwiedzić swojego znajomego, Otto Dusarta. Co jest dość istotne, Dusart jest wilkołakiem, ale aktualnie nie ma go w domu, przyjmuje go żona z córkami. Po zaproszeniu go do środka atakują Wiedźmina, no ponieważ się czują się zagrożone. Ale sam Otto pojawia się w odpowiednim momencie. Okazuje się, że Geralt niegdyś go oszczędził i powiedział mieszkańcom miejscowości, w której wówczas mieszkał, że go odczarował. No niestety dla Otta i tak musiał opuścić to miejsce, bo i tak był inaczej traktowany. Ale ponieważ wilkołaki mają bardzo czuły węch, no to Geralt chce, aby mu pomógł. Dusart zgadza się. Wyruszają w okolicy góry Kremora i tam wilkołak wąha poszczególne jaskinie. Rzecz w tym, że góra jest bardzo nimi podziurawiona, jest tam mnóstwo jaskiń. Wyczuwa niedźwiedzie, trolla, a nawet potwora nazwie Gorgon. W końcu jednak wyczuwa zwykłego domowego kota. Geralt wkracza więc do środka, wypijając wcześniej eliksiry. Oczywiście wkracza sam, Dusart zostaje na zewnątrz. Znajduje Bue i Banga grających w kości. Atakują go, ale on dość dobrze daje sobie radę. W końcu dochodzi do tego, że Bue ucina przez pomyłkę głowę Banga. No ale to ogro trolle są bardzo odporne. Więc gdy Geralt chce dobić Bue, ten chwyta miecz i dłoń Wiedźmina i nie chce puścić. Pasztor chce skorzystać z okazji. Chce zastrzelić Geralta, ale Wiedźmina ratuje Dusart, zagryzając garbusa pod wilczą postacią. Jak się okazuje, przybieg ostrzec Geralta nie tylko przed Bue i Bangiem, ale także przed kośćmi i ciałami, które znajdują się w jednym pomieszczeniu. No Geralt jednak kontynuuje podróż w głąb kryjówki czarodzieja, trafia do laboratorium i tam znajduje m.in. głowę Harlana Tsary w słoju. Spotyka tam także żywego chłopca w klatce. Dochodzi do sypialni. Posuwa się Degerlund, nasuwa na niego stwora, którego nazywa Beta. Potwór jest szybki, zwinny, ale głupi. Geralt pokonuje go dość łatwo. Degerlund zamiast uciekać, próbuje rzucić zaklęcie. Wiedźmin tnie go po rękach, a następnie dusi. Tak więc w 17 rozdziale Geralt ostatecznie pokonuje głównego antagonistę tej powieści. No chyba, żeby za taką uznać Koral, no ale jednak nie. No nie jest to postać specjalnie interesująca. Generalnie no, jest po prostu, to jest po prostu zły degenerat. I to jest rzecz, którą można trochę, że chyba się trochę za często zdarza Sapkowskiemu dawać negatywnym postaciom taki rys homoseksualny. Chociaż no, Degerlund się nie jest homoseksualistą. Generalnie z tego, co mówi, to raczej woli kobiety. No natomiast, no ale też no, nie ma co się specjalnie czepiać. Ten rozdział można w sumie podzielić na cztery części. No, ratowanie Torquilla, pobyt u Dysarta, poszukiwanie Degerlunda, no i samą walkę z nim. No chyba omówię je mniej więcej w takich segmentach. Zacznijmy od konstabla. Jest w kiepskim stanie, tak jest on opisany. Leżał na łóżku, na wznak, blady jak bielona ściana, z włosami mokrymi od potu i przyklejonymi do czoła. Miał na sobie wyłącznie zgrzebną lnianą koszulę, która Geraltowi od razu skojarzyła się ze śmiertelną. Lewe udo, od pachwiny aż po kolano, spowijał przesiąknięty krwią bandaż. No, tu już od razu mamy skojarzenie, że Torquil jest już prawie trupem. Przybyły medyk uznaje, że konieczna jest amputacja, ponieważ inaczej tam wda się zakażenie, ale Geralt interweniuje, ratując Torquilowi nogę, chociaż zielarka mówi, że już nigdy raczej na konia nie wsiądzie. No tutaj oczywiście należy jeszcze, można powiedzieć, dodać, że no, można by zinterpretować tę scenę z zielarką, że medycyna jest przeganiana przez ludową wiedzę, więc można by to jakoś porównać, ale jednak tak bym nie interpretował, że jest to jakaś pochwała medycyny alternatywnej. Czy też, no bo to w końcu też Sławomir Mentzen powiedział, no, że niejednemu pomogła wiejska baba. No bo trzeba jednak zwrócić uwagę, że w tym świecie magia po prostu istnieje i działa. I my to wiemy. Działa tak, że działają. To nie tylko tak jak u nas, bo przecież tak normalnie nieraz się nawet zioła wykorzystuje przy produkcji niektórych leków. No i jakieś tam działania uśmierzające na przykład zioła czasami mają. Natomiast no, na pewno nie są takim środkiem uniwersalnym. No ale mówimy tu raczej o innym świecie, o coś innego chodzi. No po prostu podkreślenie, że no tutaj faktycznie, tutaj tak magia i zioła mogą być skuteczniejsze od wiedzy, zwłaszcza, że wiedza medyków wydaje się być dość ograniczona. Chociaż niekiedy działają na przykład razem z magią, no tutaj można przypomnieć Rustego i Marty. Oczywiście tutaj nie można zapominać, w sezonie Bush trochę się pojawia się trochę krytyki nauki, czy też może bezgranicznego zapatrzenia w nią i to nie jest moim zdaniem zupełnie bezzasadna krytyka, ale też no, nie szedłbym za daleko w interpretacji takich rzeczy. Podczas tej rozmowy jest też taki trochę zabawny moment, jak zielarka mówi do ludzi konstabla, by wyszli na zewnątrz, bo zasłaniają jej światło. No, to jest nawiązanie do rzekomego spotkania Aleksandra Wielkiego i greckiego filozofa, jednego z współtwórców szkoły cynizmu, Diogenesa, który takie właśnie miał słowa skierować do wielkiego wodza. W każdym razie Geralt uratował Torquilowi życie. No i dowiedział się, gdzie dalej zmierzać. No to dalej mamy rozmowę z rodziną Dysarta. To oczywiście trudno dziwić się reakcji żony, no bo jeśli jesteście rodziną wilkołaków, i przychodzi do was wiedźmin i nie ma zamiaru zostawić miecza i mówi, że przyszedł po twojego męża, no to raczej trudno się dziwić, że była nastawiona raczej agresywnie. No dlatego w końcu dochodzi do ataku. W piecu saganek z kapustą dochodzi, przerwała ciężkie milczenie niewiasta. Wyjąć trzeba, przemieszać, bo się przypali. Ona, Geralt wskazał na najmniejszą z dziewczynek, niech to zrobi. Dziewczynka wstała powoli, łypiąc na niego spod płowej grzywki. Ujęła widełki na długim trzonku, schyliła się ku drzwiczkom pieca i nagle skoczyła na Geralta, jak kocica. Zamierzała widełkami przygwoździć mu szyję do ściany, ale uchylił się. Szarpnął trzonek, obalił ją na polepę. Zaczęła się zmieniać, nim jeszcze upadła. Niewiasta i dwie pozostałe już się zmienić zdążyły. Na wiedźmina leciały w skoku trzy wilki. Szara wilczyca i dwa wilczątka, z przekrwionymi ślepiami i wyszczerzonymi kłami. W skoku rozdzieliły się, iście po wilczemu, atakując ze wszystkich stron. Uskoczył, na wilczycę pchnął ławę, wilczątka odtrącił ciosami pięści w nabijanych srebrem rękawicach. Zaskowyczały, przypadły do ziemi, szczerząc kły. Wilczyca zawyła dziko, skoczyła znowu. Nie! Edwina! Nie! Zwaliła się na niego, przygniatając do ściany, ale już w ludzkiej postaci. Odmienione dziewczynki pierzchnęły natychmiast, kucnęły przy piecu. Niewiasta została, klęcząc u jego kolan, patrząc zawstydzonym wzrokiem. Nie wiedział, czy wstydzi się ataku, czy tego, że się nie powiódł. Edwina, jakże tak? Zagrzmiał, biorąc się pod boki brodaty mężczyzna słusznego wzrostu. Cóżeś ty? To wiedźmin! Parsknęła niewiasta wciąż na klęczkach. Zbój z mieczem! Po ciebie przyszedł! Morderca! Krwią cuchnie! Milcz, kobieto. Ja go znam. Wypatrzcie, panie Geralcie. Nic wam nie jest? Wypatrzcie. Nie wiedziała. Myślała, że skoro wiedźmin... Urwał, spojrzał niespokojnie. Niewiasta i dziewczynki skupiły się przy piecu. Geralt przysiągłby, że słyszy ciche warczenie. Generalnie, szczerze mówiąc, trudno się reakcji Edwiny dziwić. Jeśli przychodzi ktoś, kto generalnie zarabia na życie zabijaniem takich jak ty, to i pyta się o twojego męża, to reakcja obronna jest dość naturalna. No, interesujący jest też kolejny fragment, tym razem już rozmowy Dusarta i Geralta w cztery oczy. Nie chcę stresować ci żony, ani straszyć dzieci, oświadczył Geralt. Nadto mam sprawę, o której wolałbym w cztery oczy. Chodzi, widzisz, o pewną przysługę. Co tylko zechcecie, wyprostał się brodacz. I no, rzeknijcie. Każde wasze życzenie spełnię, jeśli tylko w mojej mocy. Dług mam wobec was, wielki dług. Dzięki wam żywy chodzę po świecie, boście mnie wączas oszczędzili. Wam zawdzięczam, nie mnie, sobie, temu, że nawet w wilczej postaci pozostawałeś człowiekiem i nigdy nikomu nie wyrządziłeś krzywdy. Nie wyrządziłem, prawda jest. I co mi to dało? Sąsiedzi, podejrzeń nabrawszy, zaraz mi wiedźmina na krek ściągnęli. Choć biedacy ciułali grosz do grosza, by móc was na mnie wynająć. No właśnie, to jest właśnie takie charakterystyczne oczywiście u Sapkowskiego, że ludzie są bardzo uprzedzeni do inności. No, z drugiej strony można się zastanawiać, czy nawet jak masz takiego wilkołaka, no to czy mu w pewnym momencie nie odbije, nawet jeśli niby jest przyjazny. Myślałem nad tym, przyznał Geralt, by zwrócić im pieniądze, ale to mogłoby wzbudzić podejrzenia. Zagwarantowałem im wiedźmińskim słowem, że zdjąłem z ciebie wilkołaczy urok i w pełni wyleczyłem z lykantropii, że teraz jesteś najnormalniejszy w świecie. Taki wyczyn musi kosztować. Jeśli ludzie za coś płacą, to w to wierzą. Co opłacone, to staje się prawdziwe i legalne. Im drożej, tym bardziej. Aż ciarki chodzą, gdy tamten dzień wspomnę. Dusart pobladł mimo opalenizny. Ledwie wtedy nie umarł ze strachu, gdy was ze srebrną klingą uwidział. Myślałem, ostatnio moja godzina wybiła. Mało to się słyszało opowieści o wiedźminach mordercach, w krwi i męce się lubujących. Wyście pokazało się człowiek prawy i dobry. Nie przesadzajmy, ale mojej rady posłuchałeś. Wyniosłeś się z Głamys. Musiałem, rzekł ponuro Dusart. W Głamys niby uwierzyli, żem odczarowany, ale mieliście rację. Były wilkołak też nie ma wśród ludzi lekko. Wyszło na wasze. To, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest. Mógł był się stamtąd wynosić, wędrować w obce okolice, gdzie nikt mnie nie znał. Tułałem się, tułałem, aż wreszcie tu trafiłem. I tu Edwinę poznałem. Rzadko się zdarza, pokręcił głową Geralt, by dwoje teriantropów złączyło się w parę. Jeszcze rzadsze bywa potomstwo z takich związków. Szczęścia z ciebie, Dusart. A żebyście wiedzieli, wyszczerzył zęby wilkołak. Dzieciaki jak z obrazka, rosną na piękne panny. A z Edwiną to my się jak w korcu maku dobrali. Z nią mi być po kres dni. Poznała we mnie wiedźmina od razu i od razu gotowa była do obrony. Wrzącym barszczem, nie uwierzysz, miała zamiar mnie potraktować. Pewnie i ona nasłuchała się wilkołaczych bajek o krwiożerczych wiedźminach w męce się lubujących. Ten fragment uważam za interesujący. No, dowiadujemy się, że wilkołaki mają jakąś taką swoją kulturę, mają jakieś takie swoje opowieści. Dowiadujemy się też, że mogą się łączyć w pary i nawet mieć dzieci, ale zdarza się to bardzo rzadko. Oczywiście nie wiemy, jak w ogóle zakładam, że wilkołaków nie jest dużo, natomiast czy rozmnażają się tylko w ten sposób, czy też tak jakby się mogło wydawać, że pewnie jest, rozmnażają się także poprzez ugryzienie. To znaczy, że ktoś ugryziony przez wilkołaka zamienia się w wilkołaka. No nie wiemy. Natomiast jest też coś niepokojącego w tym fragmencie, w tym sensie, że Dusart został przez Geralta oszczędzony. Natomiast jest w sadze inny przypadek wilkołaka, którego Geralt zagonił w kozi róg, gdzie wilkołak nawet nie próbował się bronić. Po prostu uklękł i czekał na egzekucję. I tam Geralt go zabił. Było mu go żal, ale potrzebował pieniędzy. I tak z perspektywy czasu to jest trochę takie niepokojące, bo przecież generalnie Geralt nie zabija, jeśli wprost mu nie zagrażają rozumne stworzenia. No na przykład nie ma zamiaru zabić diabła Torque w końcu świata. Jakby się tak zastanowić, to musiał naprawdę bardzo potrzebować tych pieniędzy, że to zrobił. No w każdym razie Dusard jest Geraltowi potrzebny, no aby znaleźć laboratorium Ortolana, ponieważ wilkołaki mają bardzo czuły węch, a same poszukiwania są dość trudne. Samemu Dusartowi zresztą to zajmuje czas. Geralt był zmęczony i zrezygnowany. Dusart w wyraźny sposób też, ale trzymał, przyznać mu było trzeba, fason. Nie objawił zniechęcenia słowem ni gestem. Wiedźmin nie miał jednak złudzeń. Wilkołak wątpił w powodzenie operacji. Zgodnie z tym, co Geralt niegdyś zasłyszał, a co potwierdziła baba zielarka, góra Kremona była od wschodniej, stromej strony dziurawa jak ser, przewiercona niezliczonymi jaskiniami. Jaskiń, i owszem, znaleźli bez liku. Ale Dusart wyraźnie nie wierzył, by udało się wywęszyć i odnaleźć tę właściwą, będącą podziemnym przejściem do wnętrza skalnego kompleksu Cytadeli. No jak pamiętacie, tak nazywała się kryjówka Ortolana. To domiar złego błysnęło, zagrzmiało i zaczęło padać. Geralt miał szczery zamiar splunąć, zaklęć brzydko i ogłosić koniec przedsięwzięcia. Przemógł się. Ruszamy, Dusart. Następna dziura. Wedle życzenia, panie Geralcie. I nagle, przy kolejnym ziejącym w skalę otworze nastąpił, zupełnie jak w kiepskiej powieści, przełom akcji. Nietoperze, ogłosił wilkołak węszcząc. Nietoperze i... I kot. Ryś? Żbik? Kot, wyprostował się Dusart. Zwykły, domowy kot. No i tak, no pomijając tą autoironię, chociaż no może nie nazwałbym sezonu już kiepską powieścią, no ale dobrą też nie, no ale do podsumowań to jeszcze, na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. No ale ciekawe jest, czy gdyby Degrold nie miał kota, to co, to czy by go, ponieważ tam były zamknięte drzwi, czy by go wilkołak wyczuł? Być może nie. No w każdym razie tak czy owak udaje mu się dotrzeć do pieczary. No i w końcu, pomimo pewnych wątpliwości, trafia na drzwi, gdzie jest swoją drogą otwór dla kota. Ciekawe jest hasło, jakie używa. Wiodący łagodnie pod górę korytarz był wysoko sklepiony i suchy. Dno zalegały głazy, ale dało się iść. Szedł do momentu, gdy drogę zagrodziły mu drzwi. Solidne i zamczyste. Do tej chwili wcale nie był pewien, czy szedł po właściwym tropie. Nie miał żadnej pewności, czy aby wszedł do właściwej jaskini. Drzwi zdawały się potwierdzać, że tak. W drzwiach, przy samym progu, był mały, całkiem niedawno wypiłowany otwór. Przejście dla kota. Pchnął drzwi, ani drgnęły. Drgnął natomiast, nieznacznie, amulet Wiedźmina. Drzwi były magiczne, zabezpieczone czarem. Słabe drgnięcie medalionu sygnalizowało jednak, że nie był to czar silny. Zbliżył twarz do drzwi. Przyjaciel. Drzwi otwarły się bezszelestnie na oliwionych zawiasach. Jak trafnie odgadł, w słabe magiczne zabezpieczenie i fabryczne hasło wyposażono je standardowo, w produkcji seryjnej. Nikomu, na jego szczęście, nie chciało się instalować w nich czegoś bardziej wyrafinowanego. Miał odgrodzić od kompleksu pieczar i od istot niezdolnych posłużyć się nawet tak prostą magią. No, tu pomijając oczywiście te zdania o produkcji seryjnej i tak dalej, no, które są tak z punktu widzenia całego świata trochę interesujące, ale w sumie pozbawione większego znaczenia, no to jest to nawiązanie do Władcy Pierścieni, bo tam, gdy drużyna pierścienia dociera pod Mordię, to właśnie stają przed drzwiami, na których jest napisane powiedz przyjacielu, by wejść, no i właśnie Gandalf próbuje różnych zaklęć i dopiero po dłuższym czasie dochodzi do wniosku, że to właśnie hasło brzmi przyjaciel. No i tu właśnie takiego hasła użyto. Powiem tak, takie nawiązanie nawet lubię, bo to nie jest tylko nawiązanie takie, że uśmiechasz się do czytelnika. O, zrozumiałeś, proszę. Jesteś takim głęboko wtajemniczonym, że rozumiesz takie nawiązania. Natomiast, bo ponieważ nawiązania powinny polegać generalnie na tym, że ktoś, kto nie zna danej książki, filmu, no to i tak przeczyta to z przyjemnością, a ktoś, kto zna, no to jeszcze będzie miał taki dodatkowy powód do uśmiechu. Moim zdaniem obydwa nawiązania do Władcy Pierścieni i te dotyczące podczas bitwy Bitwy pod Brenną, gdzie ktoś w pewnym momencie krzyczy orły, orły, tak i tutaj są właśnie tak zrobione. No następnie mamy scenę walki. Tą przytoczę w całości, bo ta z Degerelundem jest, no tam jest mniej walki, chociaż no, zacytuję obydwie w zasadzie, tylko w całości, jak powiedziałem. Za drzwiami, które dla pewności zabezpieczył kamieniem, kończyły się naturalne jaskinie. Zaczynał korytarz wykuty w skale oskardami. Nadal, mimo wszystkich przesłanek, nie był pewien. Aż do momentu, gdy zobaczył przed sobą światło. Migocące światło pochodni lub kaganka. A po chwili usłyszał dobrze znany mu śmiech. Rechot. Światło i rechot, jak się okazało, dolatywały ze sporego pomieszczenia, oświetlonego zatkniętym w żelazny uchwyt łuczywem. Pod ścianami piętrzyły się skrzynie, pudła i beczki. Przy jednej ze skrzyń, beczki mając za krzesła, zasiadali Błe i Bank. Grali w kości. Rechotał Bank, wyrzuciwszy widać właśnie więcej oczek. Na skrzynce obok stał gąsior okowity. Przy nim leżała zakąska. Upieczona ludzka noga. No to tutaj już mamy od razu budowę klimatu, no ale wiemy, z kim mamy do czynienia. Wiedźmin wyjął miecz z pochwy. Dzień dobry, chłopcy. Bo i Bank gapili się nań przez czas jakiś z otwartymi gębami. Po czym zaryczeli, zerwali się, obalając beczki, porwali za broń. Błę za kosę, Bank za szeroki bułat. I rzucili się na Wiedźmina. Zaskoczyli go, choć liczył się z tym, że nie będą to przelewki. Ale nie spodziewał się, że pokraczne wielgusy będą tak szybkie. Błę nisko machnął kosą. Gdyby nie wyskok w górę, straciłby obie nogi. Ledwo uniknął ciosu Banga, bułat skrzesał iskry z kamiennej ściany. Wiedźmin umiał radzić sobie z szybkimi osobnikami. Z wielkimi też. Szybcy czy wolni, wielcy czy mali, wszyscy mieli miejsca wrażliwe na ból. I pojęcia nie mieli, jak szybki jest Wiedźmin po wypiciu eliksirów. Błę zawył, cięty w łokieć, cięty w kolano Bank zawył jeszcze głośniej. Wiedźmin zmylił go szybką woltą, przeskoczył nad oszczem kosy, samym końcem klingi ciął Błego w ucho. Błę zaryczał, trzęsąc głową, zawinął kosą, zaatakował. Geralt złożył palce i uderzył go znakiem Art. Ugodzony czarem Błę klapnął zadem na podłogę, zęby zadzwoniły mu słyszalnie. Bank szeroko zamachnął się bułatem. Geralt zwinnie zanurkował pod ostrzem, w przelocie chlasnął olbrzyma w drugie kolano, zawirował, doskoczył do usiłującego wstać Błego, ciął go przez oczy. Błę zdążył jednak cofnąć głowę, cios chybił. Trafił w łuki brwiowe. Krew momentalnie zalała twarz ogro trolla. Błę zaryczał, zerwał się, rzucił na Geralta na oślep. Geralt odskoczył, Błę wpadł na Banga, zderzył się z nim. Bank odepchnął go i rycząc wściekle, runął na Wiedźmina, tnąc bułatem na odlew. Geralt uniknął ostrza szybkim zwodem i półobrotem. Ciął ogro trolla dwa razy w oba łokcie. Bank zawył, ale bułata nie upuścił. Ponownie zamachnął się i ciął szeroko i bezładnie. Geralt wywinął się z zasięgu ostrza. Zwód wyniósł go za plecy Banga. Nie mógł nie wykorzystać takiej szansy. Odwrócił miecz i ciachnął z dołu, pionowo, równo pomiędzy pośladki. Bank chwycił się za tyłek, zawył. Zakwiczał, zadrobił nogami, ugiął kolana i zsikał się. Oślepiony Błę zamachnął się kosą. Trafił. Ale nie Wiedźmina, który wywinął się w piruecie. Trafił swego, wciąż trzymającego się za zad koleżkę. I zbiódł mu głowę z barków. Z uciętej tchawicy z głośnym sykiem uszło powietrze, krew z arterii buchnęła niby lawa z krateru, wulkanu. Wysoko, aż na pułap. Bank stał, posiekując krwią niczym bezgłowa statua w fontannie, stabilizowany w pionie przez ogromne płaskie stopy. Ale wreszcie przechylił się i padł niczym kloc. Błę przetarł zalane krwią oczy. Zaryczał jak bawu, gdy wreszcie dotarło doń, co się stało. Zatupał nogami, wywinął kosą. Zakręcił się w miejscu, szukając Wiedźmina. Nie znalazł. Bo Wiedźmin był za jego plecami. Cięty pod pachem, wypuścił kosę z rąk, rzucił się na Geralta z gołymi rękami. Krew znów zalała mu oczy, więc zderzył się ze ścianą. Geralt doskoczył, ciął. Błę najwyraźniej nie wiedział, że ma przeciętne tętnice i że już dawno powinien umrzeć. Ryczał, kręcił się w miejscu, wymachiwał rękami, aż złamało się pod nim kolana, ukląkł w kołorzy krwi. Na klęczkach ryczał i wymachiwał dalej, ale coraz ciszej i ospalej. Geralt, by skończyć, podszedł i pchnął go pchnął go sztychem pod mostek. To był błąd. No więc jak widzimy, no Geraltowi, zresztą Geraltowi prawie zawsze, bardzo często w takich walkach zdarza się popełnić jakiś błąd i znajduje się w sytuacji zagrożenia życia. No tak jest i teraz. Ogrotrol stęknął i ucapił za klingę jelec i rękę Wiedźmina. Ślepia zachodziły mu już mgłą, ale chwytu nie zwalniał. Geralt przystawił mu do piersi, zaparł się, szarpnął. Choć krew sikała mu z ręki, bułę nie puścił. Ty głupi skurwysynu, wycedził wkraczając do kawerny pasztor, mierząc do Wiedźmina ze swego dwułuczyskowego arbalestu. Po śmierć tu przylazłeś. Już po tobie, diabli pomiocie. Trzymaj go, bułę. Geralt szarpnął się. Bułę stęknął, ale nie puścił. Garbus wyszczerzył zęby i nacisnął spust. Geralt skłuł się w uniku. Ciężki bełt otarł się lotkami o jego bok, gruchnął w ścianę. Bułę puścił miecz, leżąc na brzuchu, ucapił Wiedźmina za nogi. Unieruchomił. Pasztor zaskrzeczał triumfalnie i uniósł kuszę. Ale wystrzelić nie zdołał. Do kawerny wpadł, niczym szary pocisk, ogromny wilk. Uderzył pasztora po wilczemu, w nogi. Od tyłu, rwąc wiązadła podkolanowej tętnice. Garbus wrzasnął. Upadł. Cięciwa puszczonego arbalestu szczęknęła. Bułę harknął. Bełt trafił go prosto w ucho i wszedł po lotki. A grot wyszedł drugim uchem. Pasztor zawył. Wilk rozwał straszliwą paszczękę i chwycił go za głowę. Wycie zmieniło się w rzężenie. Geralt otrącił od nóg martwego wreszcie ogrotrola. Dusart już w ludzkiej postaci uniósł się znak zwłok pasztora, otarł wargi i podbródek. Po 42 latach bycia wilkołakiem, powiedział napotkając wzrok Wiedźmina, wręcz wypadało wreszcie kogoś zagryźć. To też, bo tak jak mówię, ogólnie ta scena mi się podoba. Jest fajnie napisana, tak plastycznie. Mamy tutaj, jak zwykle, Geralt ma problemy, ale ostatecznie wygrywa, chociaż tym razem przyszedł mu Dusart z pomocą. No i możemy powiedzieć, że wprowadzenie Dusarta też zostało w jakiś sposób uzasadnione. Generalnie całkiem dobrze napisana i ciekawa scena. No oczywiście później już poznajemy dokładnie, jak wygląda kryjówka Degerlunda i mamy potwierdzenie, jakim jest degeneratem. Mamy ciała i kości, mamy uwięzionego w klatce chłopczyka, mamy słój z głową Harlana Tsary. No cóż, ale trudno było mieć gorszą opinię o nim niż wcześniej, bo no, można powiedzieć, sam się nam przedstawił. No więc właśnie, ale w końcu jak skończył Degrel, tu teraz sobie też pozwolę przytoczyć dłuższy cytat, no bo to są jednak istotne rzeczy. W drzwiach stał Sorel Degerlund, ufryzowany, w opończy haftowanej w złote gwiazdy. Obok Degerlunda stało coś niezbyt dużego, całkiem szarego i uzbrojonego w zerikańską szablę. Mam naszykowany słój z formaliną, powiedział czarodziej, na twoją głowę odmieńcze. Zabij go, Beta! Degerlund jeszcze kończył zdanie, napawając się własnym głosem, gdy szary stwór już atakował. Niesamowicie szybka szara zjawa, zwinny i bezszelestny szary szczur, ze świstem i błyskiem szabli. Geralt uniknął dwóch cięć, zadawanych klasycznie i krzyżowo. Za pierwszym razem poczuł koło ucha ruch pchniętego klingą powietrza. Za drugim lekkie muśnięcie po rękawie. Trzecie cięcie sparował mieczem. Przez moment byli w zwarciu. Zobaczył twarz szarego stwora. Wielkie żółte oczy z pionową źrenicą, wąskie szczeliny w miejscu nosa, szpiczaste uszy. Ust stwór nie miał w ogóle. Rozłączyli się. Stwór odkręcił się zwinnie, zaatakował natychmiast. Zwiewnym, tanecznym krokiem, znowu krzyżowo, znowu przewidywalnie. Był nieludzko ruchliwy, niesamowicie obrotny, piekielnie śmigły. Ale głupi. Pojęcia nie miał, jak szybki jest Wiedźmin po wypiciu eliksirów. No to jest też taka mantra, która się powtarza w tym rozdziale, ponieważ jest to swego rodzaju wytłumaczenie, dlaczego Geralt mimo wszystko jest trochę lekceważony. No po prostu nie byli na niego przygotowani. Geralt pozwolił mu tylko na jedno cięcie, które wymanewrował. Potem zaatakował sam, ruchem wyćwiczonym i stokroć wypraktykowanym. Otoczył szarego stwora szybkim półobrotem, wykonał mylącą fintę i ciął go w obojczyk. Krew nawet nie zdążyła siknąć, gdy obrócił miecz i ciął stwora pod pachę i odskoczył, gotów na więcej. Ale nie trzeba było więcej. Stwór okazało się miał usta. Rozwarły się w szarej twarzy niby pękająca rana. Szeroko, od ucha do ucha, ale nie więcej niż na pół cala. Ale głosu ani dźwięku stwór nie wydał. Upadł na kolana, potem na bok. Przez chwilę drgał, poruszał rękami i nogami jak pies, któremu coś się śni. Potem umarł. W ciszy. Degerlund popełnił błąd. Zamiast uciekać, uniósł obie dłonie i zaczął skandować zaklęcie. Wściekłym, szczekliwym, przepełnionym złością i nienawiścią głosem. Wokół jego dłoni zakłębił się płomień, formując ognistą kulę. Wyglądało to trochę jak produkcja cukrowej waty. Nawet śmierdziało podobnie. Degerlund nie zdołał wytworzyć pełnej kuli. Pojęcia nie miał, jak szybki jest wiedźmin po wypiciu eliksirów. Geralt doskoczył, ciął mieczem po kuli i dłoniach czarodzieja. Huknęło, jakby rozpalał się piec. Posypały się iskry. Degerlund wrzeszcząc, wypuścił ognistą sferę z sikających krwią rąk. Kula zgasła, wypełniając pomieszczenie z fondem spalonego karmelu. Geralt odrzucił miecz. Uderzył Degerlunda w twarz, z szerokiego zamachu otwartą dłonią. Czarodziej krzyknął, skulił się, obrócił plecami. Wiedźmin poderwał go, chwycił w klamrę. Objął szyję przed ramieniem. Degerlund wrzasnął, zaczął wierzgać. I to myślę, że też jest znaczące, że Geralt nie chce go po prostu zabić mieczem. Nie chce, żeby szybko zginął. Chce, żeby chwilę poczuł, jak umiera. Uważa to za sprawiedliwą karę. Można oczywiście się z tym zgodzić, co by nie mówiąc. No, Degerlund to wyjątkowo parszywa postać. Trochę, no, trochę zbyt jak dla mnie jednowymiarowa. I przede wszystkim mało interesująca jako przeciwnik. Nie możesz, zawył. Nie możesz mnie zabić. Nie wolno ci. Ja jestem człowiekiem. Geralt zacisnął przedramię na jego szyi. Na początek nie za mocno. To nie ja, wył czarodziej. To Ortolan. Ortolan mi kazał. Zmusił mnie. A Biruta i Karty wiedziała o wszystkim. Ona. Biruta. To był jej pomysł, ten medalion. To ona kazała mi go zrobić. No dobra, oczywiście tutaj Segerlund chce ratować swoje życie, więc to, co tam mówi, można nie traktować do końca poważnie, ale można uwierzyć, że wiemy, że to jest wiarygodny jego źródło. Znaczy on to powiedział wcześniej, ale wtedy, gdyby był pewien, że ma przewagę, że to Ortolan podpowiedział, w jaki sposób schwytać Wiedźmina. Natomiast co do Biruty, to tu słyszymy coś o jakimś medalionie. No i o co dokładnie chodzi, to dowiemy się w następnym rozdziale. No ale jak pamiętacie, w siedzibie Degerlunda kot uderzał pewien medalion. Wiedźmin zwiększył nacisk. Ratunku! Ludzie! Ratunku! Geralt zwiększył nacisk. Ludz, pomoc! Nie! Degerlund rzęził. Z ust obficie ciekła mu ślina. Geralt odwrócił głowę. Zwiększył nacisk. Degerlund stracił przytomność, obwisł. Mocniej. Trzasnęła kość gnykowa. Mocniej. Załamała się krtań. Mocniej, jeszcze mocniej. Trzasnęły się i przemieściły kręgi szyjne. Geralt podtrzymał Degerlunda jeszcze chwilę. Potem mocno szarpnął mu głowę w bok dla zupełnej pewności. Potem puścił. Czarodziej osunął się na posadzkę miękko jak jedwabna tkanina. Wiedźmin wytarł obślinony rękaw w kotarę. No i potem, no tutaj już mamy właśnie zakończenie rozdziału, czyli ten cytat, że pojawia się kot. Swoją drugą z tymi kotami to jest ciekawa sprawa, bo no one generalnie zawsze były uważane za jakieś magiczne postacie, a tu u Sapkowskiego to jest wręcz bardzo częste. Zdarzało się nawet, że Ciri jakby we śnie wcielała się w szczura. No i generalnie koty wiemy też, że często śpią na intersekcjach. No generalnie mają jakieś tam magiczne zdolności. Generalnie Sapkowski bardzo często odwołuje się do kotów. Chociaż nie tylko on. Oczywiście to są, tak jak mówię, często określone w fantastyce stworzenia. No a cóż tu jeszcze powiedzieć? No sama scena jest dość drastyczna. No natomiast no, nie wywołuje u czytelnika takich reakcji, na przykład jak to, gdy Bonhart znęca się nad Ciri, ponieważ no, z Degerlundem nie czujemy się w żaden sposób związani. Generalnie uważamy, że zasługuje na to, co go spotyka. Zresztą może i tak jest. Tu oczywiście mamy wprowadzony wątek polityczny i dowiemy się konkretnie, o co chodzi z tym medalionem. No, bo tu faktycznie miały udział w nadchodzącej zmianie władzy w Kerak. Wiemy, że maczali palce czarodzieje. Tutaj jeszcze tak przed zakończeniem to przytoczę jeszcze cytat, który paradoksalnie otwiera ten rozdział. Odpłać ciosem za cios, pogardą za pogardę, śmiercią za śmierć. A odpłać z potężnym procentem, oko za oko, ząb za ząb, w czwórnasób, po stokroć. Anton Szandor Lavey, Biblia Szatana. No, Lavey to był twórca kościoła Szatana i no, jego satanistą można opisać. On nie wierzył, że szatan jest jakby realną obecnością, tak jak to na przykład czynią chrześcijanie. No on uważa go raczej za taką manifestację pewnej idei. On generalnie swoje poglądy charakteryzował tak, że są to poglądy Ayn Rand, czyli takiej dość mocno libertariańskiej filozofki, twórczyni obiektywizmu, zmieszane ze szczyptą okultyzmu. Generalnie no to zdanie to, można powiedzieć, tą filozofią kierował się akurat Geralt w tym rozdziale. No, generalnie jest to całkiem niezły rozdział, chociaż też nie powiem, żeby jakoś zmienił moją opinię na temat książki. Może być. Zresztą ja uważam, że podstawową wadą sezonu burz jest struktura, a nie nawet takie poszczególne rozdziały, chociaż trafiają się słabsze momenty. W każdym razie za tydzień będziemy mieli nawet dwa śluby. Za tydzień, no mniej więcej za tydzień. No, jeśli chcecie do mnie napisać, to piszcie na maila na kamil.fantastyka@gmail.com, ewentualnie kontaktujcie się przez Twittera lub Instagrama, albo zostawcie komentarz na YouTubie, a podcast można znaleźć na YouTubie właśnie, a także na Spotify, Apple Podcast, SoundCloudzie, no i jeszcze tam w paru miejscach. Do usłyszenia. Cześć.